Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W piątkowym magazynie 18 lutego wita Państwa ksiądz Józef Polak. Z aktualności powiemy o zapowiedzi bliskiej wizyty papieża na Kwirynale. Gościem w studiu będzie ksiądz Czesław Drążek, jezuita, autor zbioru wypowiedzi Jana Pawła II o kulcie Najświętszego Serca Chrystusa. Następnie w ramach swej audycji historycznej ksiądz Roman Dzwonkowski, pallotyn, opowie o trzech strefach swobód religijnych w ZSRR po II wojnie światowej. Wcześniej jednak starożytna refleksja eucharystyczna w wyborze księdza Marka Starowiejskiego.
Origenes, wielki pisarz i egzegeta grecki z III wieku. Idźmy do domu, gdzie Jezus przygotował Paschę. Jeśli więc i my chcemy spożywać chleb błogosławieństwa od Jezusa, który zwykł go udzielać, idźmy i my do miasta, do domu pewnego człowieka, gdzie Jezus przygotował Paschę ze swoimi uczniami, którą przygotowali mu jego bliscy. Wstąpmy na piętro domu, wielkie, wyścielone i przygotowane, gdzie przyjąwszy od Ojca kielich i dzięki czyniąc dał tym, którzy wraz z Nim wstąpili, mówiąc: pijcie, to jest krew moja Nowego Testamentu. Piją ją uczniowie, jest wylana na odpuszczenie grzechów popełnionych przez tych, którzy ją piją i wylewają. Jeśli jednak pytasz, jak jest ona wylana, rozważ słowa, które napisano, bo miłość Boża rozlana jest w sercach waszych. Jeśli więc krew przymierza została rozlana w sercach naszych po wylaniu owej krwi, którą się pije, to zostają odpuszczone i zgładzone wszystkie grzechy, które niegdyś popełniliśmy. Ten zaś, który po przyjęciu kielicha mówi: pijcie z niego wszyscy, nie odchodzi od nas pijących, lecz pije z nami. Jest on bowiem w nas wszystkich. Bo nie możemy sami bez niego jeść tego chleba i pić owocu tego winnego krzewu. Nie dziw się więc, że on jest chlebem i z nami spożywa chleb, że jest napojem zrodzonym z winnego krzewu i pije razem z nami. Wszechpotężne jest bowiem Słowo Boże i nazwane najróżnorodniejszymi imionami i niezliczone są także rodzaje Jego mocy, bo On sam jeden jest mocą.
Przechodzimy do aktualności.
Jan Paweł II spotka się z włoskim prezydentem Carlo Azeglio Ciampim. Jak podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, 29 kwietnia w liturgiczne wspomnienie świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Włoch, papież osobiście odwiedzi Kwirynał. Wizyta będzie odpowiedzią na zaproszenie ze strony prezydenta Ciampiego.
Przypomnijmy, że pałac na Kwirynale powstał pod koniec XVI wieku jako rezydencja papieska. Państwo przejęło go dopiero po zjednoczeniu Włoch. Pierwszym papieżem, który odwiedził Kwirynał, był Pius XII. 28 grudnia 1939 roku złożył on oficjalną wizytę królowi Wiktorowi Emanuelowi III. 24 lata później Kwirynał odwiedził Jan XXIII, składając wizytę prezydentowi Antonio Seniemu 11 maja 1963 roku. Tego samego prezydenta rok później odwiedził Paweł VI, który 21 marca 1966 roku ponownie złożył tam wizytę prezydentowi Giuseppe Saragatowi. Jan Paweł II po raz pierwszy w Pałacu Prezydenckim był 2 czerwca 1984 roku, gdy najwyższy urząd w państwie sprawował Sandro Pertini. Kolejno Ojciec Święty powracał tam 18 stycznia 1986 roku na spotkanie z Francesco Cossigą oraz 20 października 1998 roku, gdy prezydentem był Oscar Luigi Scalfaro.
Z obecnym prezydentem Włoch Jan Paweł II spotkał się do tej pory 11 razy. Po raz pierwszy było to 24 czerwca 1993 roku, gdy Carlo Azeglio Ciampi odwiedził Watykan jako premier. Ostatni raz 16 stycznia tego roku, kiedy Ojciec Święty zaprosił prezydenta z żoną na obiad. Carlo Azeglio Ciampi, podobnie jak jego małżonka Franka, jest rówieśnikiem Ojca Świętego. Oboje urodzili się w grudniu 1920 roku.
Krakowskie wydawnictwo WAM opublikowało książkę Jan Paweł II – Serce otwarte dla każdego. W studiu autor ojciec Czesław Drążek. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, książka ma podtytuł Tajemnica Serca Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II. Początek, kult serca Pana Jezusa w nauczaniu właśnie papieża. Co możemy powiedzieć o tej części?
Właśnie ta część stara się przedstawić Tajemnicę Serca Chrystusa tak, jak ją widzi Ojciec Święty. Jan Paweł II uczynił bardzo wiele dla odnowy i rozwoju tego kultu w Kościele. Wypowiedzi papieskie na ten temat są liczne. I w świetle tych wypowiedzi staram się ukazać podstawy teologiczne kultu, postacie jego wielkich apostołów, a także omawiam główne linie duchowości. Wskazuję na potrzebę rozwoju i odnowy tego kultu w Kościele, na jego ścisły związek z Eucharystią, co obecnie w roku Eucharystii ma z pewnością szczególne znaczenie.
To jest wybór tekstów, dodajmy, Jana Pawła II na temat serca Pana Jezusa?
Tak, to są zebrane najważniejsze wypowiedzi Ojca Świętego na temat kultu. Są dokumenty, przemówienia, różne homilie. Jest to swoistego rodzaju antologia papieskich tekstów. Na szczególną uwagę zasługują rozważania Ojca Świętego poświęcone poszczególnym wezwaniom litanii do serca Pana Jezusa. Jan Paweł II wygłaszał je przed południową modlitwą Anioł Pański w latach 1985, 86 i 89. Jest to wspaniały komentarz teologiczno-estetyczny do tej litanii, a także do kultu serca Pana Jezusa. Można te rozważania czytać i uczyć się patrzeć w serce Jezusa, aby na co dzień mieć serce dla braci.
Szczególną okazją papieskiego nauczania na ten temat była pielgrzymka do Paralemonial.
Naturalnie. W książce są homilie, są przemówienia, które Ojciec Święty wygłosił w Paralemonial. I także są piękne słowa pod adresem wielkiej apostołki kultu świętej Małgorzaty Marii Alacoque Wizytki, która właśnie tam żyła i także odeszła do Pana. Ojciec Święty zatrzymał się przy sarkofagu świętej Małgorzaty, a później przeszedł do kościoła jezuitów w Paralemonial i modlił się przy grobie jej kierownika duchowego, ojca Klaudiusza La Colombière, którego wyniósł do chwały świętych w latach 90.
Książka zawiera też wybór tekstów wygłaszanych przy innych okazjach. Na przykład akt oddania sercu Bożemu jest również akt poświęcenia Ekwadoru, są akty poświęcenia archidiecezji Delhi w Indiach. Słowem, no, to jest nauczanie obejmujące praktycznie pod tym aspektem cały świat.
Tak, to nie są tylko teksty wypowiedziane tutaj w Rzymie, ale także wypowiedzi w czasie podróży apostolskich. Widzimy, że Ojciec Święty jest wielkim apostołem kultu serca Pana Jezusa. Na początku pontyfikatu wyznał, że ten kult właśnie od młodości jakoś go bardzo pociągał, kult miłości Chrystusa, jego serca, serca Boga człowieka, kult właśnie miłości, która powinna przepajać nasze życie i także daje nam siłę, byśmy miłością potrafili odpowiedzieć na miłość.
A gdybyśmy współczesnych ludzi, może młodsze pokolenia, chcieli zachęcać do kultu serca Pana Jezusa, dlaczego warto odkrywać bogactwo tego kultu?
Dlatego, że ten kult to nie jest jakieś nabożeństwo, jedno z wielu, ale to jest serce chrześcijaństwa. To jest miłość, to jest realizacja największego przykazania Boga i człowieka. A więc nie można przejść obojętnie obok tego kultu. Ten kult wyraża istotę chrześcijaństwa, ten kult uczy praktycznego chrześcijaństwa.
Dodajmy, wszystkich, którzy zechcieliby sięgnąć po papieskie teksty na temat kultu serca Bożego, zachęcamy. Książka Jan Paweł II, Serce otwarte dla każdego, autorstwa księdza Czesława Drążka, została wydana w Krakowie przez wydawnictwo WAM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Trzy strefy swobód religijnych. Po II wojnie światowej, aż do lat 80. istniały w ZSRR trzy znacznie różniące się od siebie strefy swobód religijnych. Było to rezultatem kilku czynników: położenia geograficznego danej republiki, liczby wyznawców Kościoła katolickiego, zwartości skupisk katolickich oraz celów politycznych władz sowieckich w stosunku do danej republiki. Do pierwszej strefy należały dwa kraje bałtyckie – Litwa i Łotwa. Po okresie aresztowań i represji, bezpośrednio po wojnie, tolerowana tu była później hierarchia kościelna w osobach biskupów, jakkolwiek bardzo ograniczonych w uprawnieniach i w działalności duszpasterskiej. Niektóre diecezje nie miały ich jednak wcale. Istniały tu również dwa seminaria duchowne, w Kownie i w Rydze. Pozostawały one wprawdzie pod niesłychanie ścisłą inwigilacją władz i mogły przyjmować bardzo niewielką liczbę kandydatów, lecz spełniały bardzo ważną rolę dla Kościoła. Jedynie w tych dwóch republikach księża mieli prawo do sprawdzania stopnia przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i do pierwszej komunii świętej przez pewien rodzaj indywidualnego egzaminu, co było nie do pomyślenia gdzie indziej. W latach 70. odbywały się tu uroczyste zbiorowe pierwsze komunie święte. Tego rodzaju sytuacja była wynikiem przemyślanej polityki władz. Sytuacja religijna w republikach bałtyckich, najbardziej wysuniętych na zachód i graniczących z wolnymi krajami, była pilnie obserwowana przez ich opinię publiczną. Władze ZSRR były zainteresowane w tym, by obraz tej sytuacji nie był zbyt negatywny. Ponadto fakt, że istniały tu zwarte i liczne skupiska katolickie, na Litwie 85% ludności było katolikami, zmuszał władze do udzielania im większych niż gdzie indziej swobód religijnych. Działały tu jednak wszystkie wspomniane wyżej instytucje i mechanizmy walki z Kościołem i wierzeniami religijnymi. Druga strefa, do której należały Białoruś i Ukraina, była wewnętrznie zróżnicowana. W sytuacji szczególnie niekorzystnej i bardzo niepokojącej na przyszłość znajdowała się Białoruś, pozbawiona hierarchii od II wojny światowej. Celem władz była jej rusyfikacja. To też Kościół katolicki, główna przeszkoda w realizacji tego celu, objęty został planem stopniowej jego likwidacji. Wskazywały na to wszystkie działania władz. Z 371 parafii i 421 kościołów, jakie istniały tu w roku 1945, na początku lat 80. pozostało już tylko 88. Zaledwie 50 z nich miało stałych duszpasterzy w podeszłym wieku, podczas gdy liczba katolików wynosiła tu, jak wspomniano, znacznie ponad 1 000 000 osób. Aż do 1981 roku władze nie wyrażały zgody na przyjęcie choćby jednego tylko kandydata do seminarium duchownego z Białorusi. Gdy w 1989 roku mianowany został biskup i administrator apostolski na Białorusi w osobie księdza Tadeusza Kondrusiewicza z Grodna, był on pierwszym po 60 latach biskupem w tym kraju. Duchowieństwo katolickie próbowało zmienić dramatyczną sytuację Kościoła w tej republice. Gdy jednak w 1979 roku grupa 27 księży skierowała podanie do przewodniczącego Rady do Spraw Kultów Religijnych w Moskwie z prośbą o zgodę na otwarcie seminarium duchownego i nominację przez papieża biskupa dla Białorusi, jego rezultatem były jedynie wezwania księży do Urzędu do Spraw Kultów Religijnych w Mińsku i udzielenie im surowych napomnień. Jednolita pod względem administracyjnym i państwowym białoruska ZSRR była od zakończenia wojny podzielona niewidoczną granicą polityki religijnej na dwie strefy. Pokrywała się ona dokładnie z granicą wschodnią Polski z 1939 roku. Jeśli w jej zachodniej części, obejmującej tereny wschodnie II Rzeczypospolitej, istniało kilkadziesiąt kościołów i parafii, to za granicą z 1939 roku, po zamknięciu w 1945 roku otwartych tam w czasie okupacji niemieckiej świątyń katolickich, nie istniał ani jeden kościół katolicki. Po śmierci w Słucku w 1969 roku wędrownego duszpasterza wschodniej Białorusi, księdza Mieczysława Małynicza, nie było tu żadnego kapłana. Wprawdzie od końca lat 50. katolicy w Mińsku prowadzili starania o otwarcie kaplicy na cmentarzu kalwaryjskim w tym mieście, lecz zgodę władz na to uzyskali dopiero w 1980 roku. Zmiany miały nastąpić dopiero na początku lat 90. Sytuacja kościoła katolickiego na Ukrainie była podobna. I tu istniała jedynie luźna sieć kilkudziesięciu parafii i nie było hierarchii katolickiej. Jednakże władze wyznaniowe, w rzeczywistości KGB, godziły się na przyjmowanie do seminarium duchownego w Rydze nielicznych kandydatów z tej republiki. Dzięki czemu powiększała się tu stopniowo, choć tylko nieznacznie, kadra duchowieństwa. W przeciwieństwie do Białorusi, skupiska katolickie za granicą z 1939 roku stopniowo powiększały stan swego posiadania, gdy chodzi o gminy religijne i kapłanów. Było to rezultatem wieloletnich i prowadzonych z wielką determinacją i ofiarnością starań silnych liczebnie i bardzo świadomych religijnie ośrodków polskich i katolickich. W latach 60. władze podjęły próbę stworzenia kreowanej przez nie hierarchii kościelnej w osobach biskupów. Na Białorusi przyjęcie biskupstwa proponowano księdzu Kazimierzowi Kułakowi z archidiecezji wileńskiej, rezydującemu na Litwie, oraz księdzu Antoniemu Chomickiemu, proboszczowi parafii Murafa na Ukrainie. Obaj odpowiedzieli, że przyjmą tę propozycję pod warunkiem otwarcia seminariów duchownych w każdej z tych republik, wiedząc z góry, że taki warunek nie będzie przyjęty. Sprawa nie miała dalszego ciągu. Wcześniej do przyjęcia podobnej propozycji nakłaniany był ksiądz Marceli Wycokiński w Winnicy na Ukrainie. Trzecia najbardziej religijnie upośledzona strefa obejmowała Rosję Europejską, Syberię i Republiki Azjatyckie. W sumie mieszkało tam, głównie w Kazachstanie, około miliona katolików narodowości polskiej, niemieckiej, litewskiej i innej. W strefie tej istniały tylko trzy otwarte kościoły – w Leningradzie, w Moskwie i w Tbilisi w Gruzji. Dopiero w 1967 roku po usilnych staraniach katolików zostały zarejestrowane kaplice i gminy religijne we Frunze, Almaacie i Kustanaju w Kazachstanie. 10 lat później katolicy otrzymali zgodę na budowę kościoła w Karagandzie. Po kilkunastu latach miał się on stać katedrą miejscowego biskupa księdza Jana Lęgi, mianowanego przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.